Niniejszy artykuł stanowi analityczny wgląd w czwarty tom dzieła The Governance of China. Nie interpretujemy go jako zbioru przemówień, lecz jako spójną mapę strategiczną mocarstwa cywilizacji. Główna teza tekstu wskazuje, że doktryna Xi Jinpinga dąży do wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Osiąga to poprzez unikalną syntezę marksizmu, tradycji konfucjańskiej oraz nowoczesnego technokratyzmu. Chiny budują model państwa organizmu. W tym systemie gospodarka oparta na podwójnej dynamice, ekologia, rozumiana jako cywilizacja ekologiczna oraz prawo, są całkowicie podporządkowane absolutnemu przywództwu partii. Celem jest osiągnięcie pełnej suwerenności strategicznej. Tekst rzuca wyzwanie zachodnim paradygmatom. Sugeruje, że podczas gdy demokracje liberalne dryfują w cyklach wyborczych, Pekin operuje w tzw. czasie cywilizacji, planując rozwój na całe dekady do przodu. Analiza ta służy jako ostrzeżenie i lustro dla innych państw, w tym Polski. Stawia fundamentalne pytanie o konieczność posiadania własnej doktryny strategicznej. W dzisiejszym świecie suwerenność zależy bowiem od kontroli nad chipami, algorytmami i zasobami naturalnymi, a nie tylko od granic na mapie. Smog zmartwychwstał. Czwarty tom dzieła Xi Jinpinga to nie zbiór przemówień, lecz mapa mentalna mocarstwa. Chiny nie są tu uczestnikiem rynku, są organizmem cywilizacyjnym powracającym do historycznego przeznaczenia. Marksizm zostaje tutaj sinizowany, wpisany w chińską hierarchię i kolektywizm. Powstaje ideologia hybrydowa, rewolucyjna w pochodzeniu, lecz imperialna w strukturze. Podczas gdy Zachód dryfuje od sondażu do sondażu, Chiny planują horyzont 2035 i 2049 roku. Chiny przyjęły rynek i globalizację, lecz nie liberalny indywidualizm. Technologia i kapitał stały się narzędziami, a nie suwerenami. Socjalizm z chińską specyfiką to synteza marksizmu, tradycji i realiów współczesnych. Projekt wielkiego odrodzenia narodu pod wodzą partii. Tu zarysowuje się spór z Zachodem. Podczas gdy liberalizm chroni jednostkę przed państwem, wizja Xi Jinpinga chroni wspólnotę przed chaosem. To kolektywistyczny humanizm państwowy, gdzie lud jest zasobem mobilizacji, a nie zbiorem autonomicznych roszczeń. Xi Jinping buduje model oparty na pięciu warstwach: cywilizacyjnych, partyjnej, rozwoju, bezpieczeństwa oraz globalnej. W tej ostatniej Chiny chcą współdefiniować reguły światowego porządku poprzez wizję wspólnoty o wspólnej przyszłości. To jednak retoryka. Pod piękną porcelaną słów często kryje się stal. Doktryna ta nie jest archiwum, lecz matrycą działania. Podczas gdy Zachód żyje w czasie kadencji lub kwartału, Chiny chcą żyć w czasie cywilizacji. Nawet ogromne problemy zostają wpisane w długofalową strategię państwową. To doktryna mocarstwa, która łączy pamięć cesarstwa z dyscypliną partii i kultem technologii. Pekin pokazuje nową lekcję globalizacji. Nie wyjść z niej, lecz przejąć nad nią kontrolę. Xi Jinping odpowiada na deficyty poprzez strategię, partię i mit odrodzenia. Pytanie nie brzmi, czy Chiny są dobre. Lecz dlaczego ich doktryna kusi globalne południe? Model ten obiecuje modernizację bez liberalizmu i rozwój bez westernizacji. Xi Jinping proponuje kompletną semantykę państwa, gdzie dobrobyt jest zadaniem politycznym, a prawo narzędziem ładu. Chiny nie chcą być prezenterem pogody, lecz inżynierem klimatu. To chronopolityka. Podporządkowanie czasu celowi państwowemu do 2049 roku. W chińskiej doktrynie rozwój ma wzmacniać bezpieczeństwo i zapewniać kontrolę nad kapitałem oraz technologią. To kapitalizm z kierownicą w ręku partii. Narzędziem tej fazy jest dual circulation, dążenie do oparcia wzrostu na rynku wewnętrznym przy zachowaniu więzi ze światem. Chiny chcą korzystać ze świata, ale nie chcą być przez niego szantażowane. Dla Europy lekcja jest jasna. Zależność bywa wygodna tylko do pierwszego kryzysu. Drugim filarem jest wspólny dobrobyt. To wymóg socjalizmu i cel modernizacji, który odróżnia chiński projekt od modelu neoliberalnego. System ten nie neguje przedsiębiorczości, lecz uznaje, że nierówności mogą zagrozić stabilności państwa. Wspólny dobrobyt to model wynagradzający rzetelny wysiłek. Xi Jinping dąży do budowy społeczeństwa w kształcie oliwki zamiast piramidy z wąskim szczytem. To projekt mający odnowić kontrakt między partią a ludem. Wspólny dobrobyt ma też wymiar antyoligarchiczny. Kapitał cyfrowy nie może konkurować z państwem o władzę nad danymi i mediami. Stąd system sygnalizacji świetlnej, by kapitał służył modernizacji socjalistycznej, a nie tylko zyskowi. Chiny odrzucają metafizykę rynku. Państwo decyduje, gdzie pali się zielone, żółte lub czerwone światło. Wspólny dobrobyt to nowa wersja kontraktu społecznego. Państwo obiecuje obywatelom walkę z nierównościami, a przedsiębiorcom pozwala się bogacić pod warunkiem służenia modernizacji kraju. Chiny przestają być tanią fabryką, stając się centrum innowacji i norm. Zachód ostrzega, że kontrola nad kapitałem prowadzi do totalnej kontroli. Chiny odpowiadają, że wolność rynku nie może niszczyć dobra wspólnego. Państwo redystrybuuje środki, by zapobiec ryzyku systemowemu i powstawaniu ośrodków władzy poza partią. To próba przejęcia moralnej przewagi nad Zachodem. Dobro jednostki jest uznane, lecz nie jako wartość najwyższa. W Chinach prymat ma wspólnota państwowa. Analiza tego modelu powinna być dla Polski lustrem. Czy polskie państwo potrafi wskazać sektory strategiczne, czy tylko administruje ruchem na skrzyżowaniu? Państwo poważne musi być strategiczne. Nie może udawać, że wspólnota powstaje sama z sumy prywatnych impulsów. Chiński projekt to odzyskanie mocy sterowania, by przestać być zależnym od cudzych technologii i narracji. W XXI wieku suwerenność mieszka w chipach, algorytmach, danych i sztucznej inteligencji. Kto nie panuje nad technologią, ten nie panuje nad własnym losem. Nauka i technologia stają się polem walki o przewagę cywilizacyjną, militarną oraz informacyjną. Xi Jinping wzywa do usunięcia technologicznych wąskich gardeł, by przetrwać zewnętrzne naciski. Państwo środka nie chce być już tylko warsztatem świata, lecz jego laboratorium i autorem standardów. To przejście od kopiowania do tworzenia. Mocarstwo nie może polegać na cudzym rdzeniu technologicznym, bo rozwój można wtedy zatrzymać jednym embargiem. Samowystarczalność obejmuje wszystko od chipów po medycynę. Strategia ta ma dwa oblicza, defensywne oraz ofensywne. Smok nie tylko pilnuje gniazda, on chce decydować o kształcie nieba. Xi Jinping traktuje naukę jako instrument narodowego odrodzenia. Krytykuje biurokrację i fetyszyzację metryk, gdzie liczba publikacji zastępuje realne odkrycia. To lekcja dla każdego państwa, by nie zamienić badacza w księgowego własnej ciekawości. Chiny oferują autonomię funkcjonalną. Naukowiec ma być wolny od formularzy, lecz wierny celom strategicznym kraju. To powrót figury mandaryna, sługi państwa, który dziś zamiast kaligrafii łamie bariery technologiczne. Chiny rozumieją, że przyszłość jest selektywna. Nie wystarczy liczna populacja, trzeba społeczeństwa opartego na kompetencjach i merytokracji. Pojawia się jednak dylemat, czy system partyjny przedłoży talent nad lojalność. To napięcie między innowacją a kontrolą definiuje chińską modernizację. Państwo może zamówić rakietę lub reaktor, ale nie zamówi Einsteina czy Turinga. Przełom naukowy często rodzi się bowiem z błędu i dziwactwa. Xi próbuje pogodzić planowanie z otwartością. Samowystarczalność technologiczna nie oznacza tu izolacji. Gendy Kurowicz, lecz budowę ekosystemu innowacji. To gra dyplomatyczna. Pekin chce unikać wizerunku oblężonej twierdzy, choć w rzeczywistości dąży do formuły współpraca tak, podatność nie. Technologia jest dla Xi układem nerwowym państwa, nierozerwalnie związanym z bezpieczeństwem narodowym. Budzi to jednak niepokój. Systemy nadzoru i algorytmy mogą uczynić władzę zbyt widzącą i nieodwołalną. To już nie smok. Ndel. To smok z API. Pozostaje pytanie o etykę, czy brak norm przyspiesza postęp, czy niszczy mądrość? W chińskiej doktrynie nauka ma służyć ludowi, lecz w praktyce władza wymaga ścisłej kontroli normatywnej. Jeśli państwo potrafi modelować edukację i edytować kod biologiczny, granica między rozwojem a zarządzaniem człowiekiem staje się niebezpiecznie cienka. Chiny wiedzą, że przyszłość należy do twórców kluczowych technologii. Zachód nie powinien jedynie moralizować, gdyż sam oddał życie społeczne w ręce korporacji. Państwo bez własnej polityki technologicznej nie prowadzi pełnej polityki państwowej. Samowystarczalność to zdolność wyboru. Mocarstwem jest ten, kto potrafi produkować własne narzędzia poznania i zarządzania. Reszta świata może mieć aplikacje. Mocarstwo ma architekturę. Samowystarczalność technologiczna to fundament bezpieczeństwa i stabilności. Bez niej partia nie utrzyma legitymizacji. Kolejny krok analizy dotyczy człowieka. W doktrynie Xi Jinpinga człowiek nie jest liberalną jednostką, lecz ludem, źródłem władzy i podmiotem mobilizacji. Formuła kraj to ludzie, a ludzie to kraj, brzmi jak aksjomat. Pandemia COVID-19 stała się egzaminem ustrojowym, dowodem na zdolność Chin, do mobilizacji totalnej i nową erę biopolityki. Państwo deklarowało, że życie i zdrowie obywateli to absolutny priorytet. Mobilizacja personelu i sprzętu miała dowieść, że system socjalistyczny potrafi działać jak jeden organizm ratowniczy. To obnaża istotę chińskiej biopolityki. Państwo może zawiesić normalność w imię ochrony życia. Państwo może jednocześnie ratować i kontrolować. W doktrynie Xi reakcja opiera się na trzech filarach: jedności narodu, nauce i sile systemu. Tam, gdzie dobro wspólne ma pierwszeństwo przed autonomią jednostki, ograniczenie wolności staje się moralnym obowiązkiem. Masowe testy i big data uczyniły z pandemii laboratorium państwa cyfrowego. Kod zdrowotny stał się przepustką do przestrzeni społecznej. Narzędzia ratujące życie mogą stworzyć trwałą infrastrukturę nadzoru. Władza, która nauczyła się widzieć ruchy obywateli w czasie rzeczywistym, rzadko zapomina tę umiejętność. Kryzys miał potwierdzić zdolność Chin do mobilizacji zasobów na wielką skalę. Istnieje realny niepokój, że ochrona życia została połączona z trwałym poszerzeniem władzy nad jednostką. Epidemia obnażyła luki w systemie zdrowia publicznego. Kryzys nie jest tylko nieszczęściem, lecz raportem z działania systemu. W najgorszej wersji jest to mechanizm doskonalenia kontroli. Chińska odpowiedź na pandemię miała dowieść skuteczności łączenia metod wschodnich i zachodnich. To element strategii Xi. Nowoczesność nie zrywa z tradycją, lecz legitymizuje ją językiem nauki. Cywilizacja ma być zasobem, a nie muzeum. Pojawia się jednak pytanie, gdzie kończy się nauka, a zaczyna polityczna afirmacja? Zdrowie publiczne łączy się nierozerwalnie z bezpieczeństwem biologicznym. Zdrowie przestaje być domeną ministerstwa, a staje się elementem architektury bezpieczeństwa narodowego. Państwo bez tych zdolności może zostać sparaliżowane bez jednego wystrzału. Niesie to jednak koszt militaryzacji medycyny i ryzyko redukcji pacjenta do obiektu zarządzania. Zachód zaczyna od wolności osobistych, Chiny od życia i dobrobytu. Spór ten stanowi jedną z osi przyszłego ładu światowego. To fundamentalny konflikt antropologii politycznych. Jedna strona boi się monopolu, druga zaś rozpadu. Pandemia obnażyła zdolność państwa do kreowania narracji o własnym sukcesie. Chiny przedstawiły walkę z wirusem jako triumf systemu socjalistycznego, zamieniając katastrofę w dowód legitymizacji władzy. Dla Europy kluczowe pytanie brzmi, czy potrafimy budować bezpieczeństwo narodowe, nie niszcząc praw obywatelskich. Między bezradnością a nadkontrolą rozciąga się przestrzeń dobrego państwa. Xi Jinping proponuje definicję demokracji ludowej i socjalistycznych rządów prawa. Tutaj prawo nie ogranicza partii, lecz jest formą wspólnej woli władzy i społeczeństwa. To jeden z najważniejszych sporów semantycznych XXI wieku. Chiny nie odrzucają demokracji, lecz próbują ją przedefiniować. Xi Jinping chce odebrać Zachodowi monopol na to pojęcie i osadzić je w chińskiej strukturze państwowej. Pekin proponuje tak zwaną demokrację ludową całego procesu jako alternatywę dla systemów zachodnich. W tej narracji Zachód reprezentuje jedynie demokrację momentu wyborczego, natomiast Chiny demokrację procesu. Podczas gdy my pytamy, kto wygrał wybory, Pekin pyta, czy lud uczestniczy w rządzeniu na każdym etapie. Czy system bez możliwości pokojowej zmiany rządzących to jeszcze demokracja, czy już tylko sprawne zarządzanie zgodą? Czy chińska alternatywa rozwiązuje problem władzy? Również nie. Zachód zmaga się z wpływem pieniądza i manipulacją. Jednak model chiński oznacza brak konkurencji politycznej oraz całkowite podporządkowanie prawa partii. Jedna choroba nie leczy drugiej. W doktrynie Xi socjalistyczne rządy prawa to nieliberalne rule of law. Tutaj prawo ucieleśnia wolę partii i ludu, nie jest więc zewnętrzną miarą dla władzy, lecz formą jej misji. To system, w którym prawo nie ogranicza centrum. Ono mu służy. Zachód rozumie konstytucjonalizm jako obronę przed arbitralnością władzy. Chiny widzą w nim próbę rozbicia przywództwa partii i ryzyko chaosu. Prawo w chińskiej doktrynie ma być narzędziem modernizacji i stabilizacji. Kluczowy jest tu kodeks cywilny, największy dokument w systemie. W doktrynie Xi Jinpinga ma on ograniczać nadużycia administracji, by urzędnicy nie naruszali praw obywateli. To praworządność instrumentalna, a nie liberalna. Chiny chcą prawa silnego wobec urzędnika, lecz nie prawa suwerennego wobec partii. Liberalizm boi się koncentracji władzy, Xi boi się fragmentacji i upadku państwa. Chińska walka z korupcją ma w tej konstrukcji znaczenie ustrojowe. Antykorupcja staje się tu substytutem wolnej prasy czy niezależnych sądów. Walka z korupcją może poprawiać jakość państwa, ale może być też narzędziem eliminowania przeciwników politycznych. Chiński model odpowiada samodyscypliną, model zachodni głęboką nieufnością wobec samodyscypliny władzy. Chiński model zakłada państwo jako kierownika i wychowawcę społeczeństwa. Obywatel posiada prawa, lecz nie jest suwerenną jednostką w zachodnim sensie. To próba stworzenia nowoczesnego państwa prawnego, bez liberalnego państwa prawa. Chiny dążą do kodyfikacji i sprawności, odrzucając jednak niezależność sądów czy pluralizm władzy. Prawo pozbawione kontroli nad centrum politycznym może stać się jedynie językiem polecenia, a nie tarczą obywatela. To wyzwanie intelektualne, jak zbudować państwo sprawcze i strategiczne, a zarazem odporne na nadużycia. Xi Jinping nie ogranicza projektu państwowego jedynie do gospodarki czy bezpieczeństwa. Chce przedefiniować sam rozwój w relacji do środowiska. Pytanie brzmi, czy robi to jako opiekun planety, czy jako strateg nowej przewagi przemysłowej. Odpowiedź brzmi, oba naraz. Cywilizacja ekologiczna nie jest ozdobnikiem programu rozwoju. Chiny zobowiązały się do osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla przed 2030 rokiem oraz neutralności węglowej przed 2060 rokiem. W Chinach ekologia zostaje podporządkowana językowi modernizacji. Jeśli środowisko stanowi podstawę produkcji żywności i bezpieczeństwa wodnego, jego ochrona staje się warunkiem przetrwania. Natura przestaje być hamulcem rozwoju, a staje się kapitałem i strategią jakościowego wzrostu. Romantyczna miłość do przyrody w budżecie państwa potrzebuje twardego numeru konta. Doktryna ekologiczna Xia zakłada systemowe zarządzanie środowiskiem jako jedną całością, odrzucając działania doraźne. Państwo wyznacza nienaruszalne czerwone linie ochrony ekologicznej. W przeciwieństwie do zachodnich demokracji, w Chinach granice te są strategiczne i absolutne. Ekologia staje się tu techniką rządzenia przestrzenią. Państwo klasyfikuje przestrzeń i kontroluje ją administracyjnie. Przykładem jest 10-letni zakaz połowów w rzece Yangtze. Decyzja była rygorystyczna i systemowa. Tutaj państwo decyduje i kompensuje, podczas gdy Zachód negocjuje i uzasadnia. Przez lata Chiny były fabryką emisji. Dziś Xi Jinping zmienia ten obraz. Ekologia staje się elementem soft power, narzędziem dominacji przemysłowej w sektorze zielonych technologii. Pekin nie chce być posłuszny Zachodowi. On samodzielnie wyznacza kierunek historii. Cele są ambitne. Szczyt emisji przed 2030 rokiem i neutralność węglowa przed 2060. To klasyczna dialektyka, przekucie presji w program wzmocnienia. Cywilizacja ekologiczna to także nowa legitymizacja partii, która do 2049 roku ma stworzyć państwo zamożne i piękne. Piękno staje się tu kategorią polityczną, elementem projektu narodowego. Chińska doktryna wprowadza środowisko jako zasób strategiczny państwa. Woda, lasy czy bioróżnorodność stanowią istotę polityki. Dewastacja zasobów to głupota z długim terminem płatności. Fundacja Dobre Państwo przekłada tę lekcję na polskie dobro wspólne. Polska potrzebuje strategicznej ochrony wody, ziemi i lasów. Wymaga ekologii nie jako wojny kulturowej, lecz mądrej administracji życia. To ma być impuls dla kompetencji przemysłowych oraz interes rolnika i przedsiębiorcy. W doktrynie Xi Jinpinga łączy się z odpowiedzialnością kadr. Urzędnicy są pociągani do odpowiedzialności za niszczenie natury. Ekologia to nie kontemplacja przyrody, lecz sztuka rządzenia. Czysta woda jest przede wszystkim zasobem strategicznym. W XXI wieku ekologii nie można zostawić wyłącznie aktywistom czy rynkowi. Stała się ona polityką państwa, która dotyczy bezpieczeństwa i gospodarki. Kto nie posiada takiej doktryny, będzie traktował suszę czy smog jak serię nieszczęśliwych przypadków. Czy możliwe jest zbudowanie państwa, które jest jednocześnie sprawcze i ograniczone, strategiczne i pluralistyczne? Chiński model oferuje brutalnie skuteczną odpowiedź – sterowność w zamian za wolność. Pozostaje jednak pytanie, czy w pogoni za porządkiem i odpornością nie tworzymy systemu tak doskonałego, że człowiek staje się w nim jedynie trybikiem w maszynie narodowego odrodzenia?